Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy serdecznie na briefingu marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Na Państwa prośbę krótka wypowiedź na temat ważności wyborów po wczorajszej uchwale Sądu Najwyższego w tej sprawie. Panie Marszałku, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ponieważ oczekiwali Państwo mojej wypowiedzi jeszcze osobiście w sprawie, o której wczoraj też komunikowałem na Twitterze, więc osobiście staję przed Państwem, żeby poinformować, że zwołam Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia na godzinę 10 po to, żeby umożliwić złożenie przysięgi przez wybranego 1 czerwca przez Polki i Polaków prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj, jak Państwo wiecie, miało miejsce posiedzenie Krajowej Rady, tylko Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, której status jest słusznie kwestionowany i o którym to statusie wielokrotnie już dyskutowaliśmy, nie tylko w kontekście całego procesu wyborczego. Chcę jednak powiedzieć, że to ja byłem tym jedynym politykiem, który przewidując ten kłopot, coś z tym fantem w kontekście wyborów prezydenckich próbował zrobić. Zaproponowałem ustawę incydentalną, która miała cały ten spór, który teraz był w Polsce toczony wokół ważności czy nie wyboru prezydenta, rozwiązać w tych warunkach ustrojowych, w jakich się znajdujemy. Jeżeli ktoś dzisiaj czyni mi zarzut z tego, że zachowuje się w sprawie tej Izby w sposób niewłaściwy, niech najpierw uderzy się we własne piersi i zapyta, czy w Sejmie w ciągu ostatniego półtora roku znalazła się jakakolwiek ustawa, która miałaby regulować status Sądu Najwyższego i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ja takiej ustawy nie otrzymałem na swoje biurko, ani od ministra sprawiedliwości profesora Bodnara, ani od żadnego innego podmiotu uprawnionego do tego, żeby z podobnymi rozwiązaniami wychodzić. A więc mówię to po to, żebyśmy mieli świadomość, że ten cały proces wyborczy i to, co wczoraj widzieliśmy, dzieje się w pewnym kontekście, z którym nikt jakoś chyba za bardzo nie miał ochoty albo pomysłu, albo odwagi, żeby coś zrobić. Wszyscy oglądali się, mówiąc, że na końcu zdecyduje marszałek Hołownia, więc marszałek Hołownia decyduje. Decyduje w poczuciu odpowiedzialności za państwo, w poczuciu głębokiego przekonania, że dzisiaj w tych niespokojnych czasach Polsce należy się ciągłość władzy, ciągłość zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, ale też w głębokim przekonaniu wspartym wieloma opiniami prawnymi, które wybitnych specjalistów, które Państwu zostaną w najbliższych dniach zaprezentowane, którzy mówią wprost. Izba Kontroli Nadzwyczajnej to jedno, ale wybory prezydenckie korzystają z domniemania ich ważności. To znaczy wybory prezydenckie są ważne w momencie wydania stosownego dokumentu przez Państwową Komisję Wyborczą. One są ważne, a więc tak naprawdę decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych miałaby znaczenie wtedy, kiedy zostałaby stwierdzona nieważność tych wyborów. Bo wtedy mielibyśmy dopiero zgryz i kłopot, czy uprawnione, czy też nie grono podważyło ważność wyboru prezydenta Rzeczpospolitej. Jeżeli stwierdzili ważność, to można powiedzieć, że one i tak są ważne. I na tej podstawie ich ważności zwołuję Zgromadzenie Narodowe i zamierzam odebrać przysięgę od Karola Nawrockiego. Chcę zwrócić jeszcze Państwa uwagę, bo teraz toczy się bardzo wiele dyskusji w tej sprawie, na jeszcze jeden argument, bo jeżeli do kogoś nie dociera inny, to może ten dotrze. Jeżeli do kogoś nie dociera ten argument, który mówi, że mamy tam około 1500 w 15 komisjach źle zaliczonych głosów, co jest skandalem i co nigdy nie powinno mieć miejsca i powinno zostać przez prokuraturę bardzo dokładnie wyjaśnione, opisane i zamontowane powinny zostać w systemie bezpieczniki, które sprawią, że to się nigdy nie powtórzy. Ale drodzy Państwo, jeżeli mówimy o tym, że stwierdzenie lub nie ważności wyborów przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego miało być przeszkodą w tym, żeby uznać wybór kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej, to przecież bylibyśmy w identycznej sytuacji, gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, gdyby wygrał Sławomir Mentzen, gdyby wygrał ktokolwiek z nas, którzy startowaliśmy w tych wyborach. Więc musielibyśmy od samego początku uznać, że te wybory od samego początku były bez sensu. Że nie należało ich organizować i nie należało w nich startować, skoro na koniec tego procesu i tak byłaby ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej, której rolę w tym całym procesie by podważano. Mówię tu już z punktu widzenia czystej logiki, że mi się to z logiką, a już nie mówię z ustrojem i odpowiedzialnością za państwo, nie widzi. Tak słyszałem te wszystkie wątpliwości. Uważam, że prokuratura powinna wyjaśnić wszystkie przypadki dowiedzione tego, że wybory zostały nie tak policzone w tej czy innej komisji, a winni powinni zostać surowo ukarani, bo to jest bardzo poważna sprawa, przestępstwo przeciw wyborom. To jest bardzo poważna sprawa, granie na samym sercu polskiej demokracji. Z pewnym zdumieniem przyznaję, obserwowałem głosy tych, przede wszystkim z bardzo takiego radykalnego skrzydła Platformy Obywatelskiej, którzy pokazali nam, czym dzisiaj tak naprawdę jest polaryzacja. Polaryzacja, proszę państwa, w Polsce sięgnęła szczytu, skoro najbardziej radykalna część Platformy mówi czystym pisem. Mówiłem i pisałem o tym wczoraj. To jest dokładnie to, co słyszała ta sala plenarna. Pani marszałek, trzeba powtórzyć, bo przegrywamy. Ja w taką logikę nigdy, póki stoję w tym miejscu, w którym stoję, wpisywać się nie dam i przed nią przestrzegam. Uważam, że dzisiaj w Polsce ostatnią rzeczą, której potrzebujemy i oczekujemy, jest wojna domowa na szczycie, wojna domowa na górze, próby zamachu stanu, próby opowiadania marszałkowi Sejmu, że może przejąć kompetencje prezydenta, że może to zrobić między północą 20, jak dzisiaj czytałem w internecie, 5 sierpnia, a 8 rano, czy tam 10 rano, 6 i wtedy skrzętnie podpisać te wszystkie ustawy. Drodzy państwo, to jest poważny kraj. To jest republika. Ja rozumiem, że niektórym z nas jest przykro, że wygrał nie ten kandydat. Wygrał kandydat nie ten, na którego głosowałem. Wygrał kandydat ten, z którym, można powiedzieć, walczyłem w kampanii wyborczej, żeby prezydentem nie został. I to czasami bardzo ostro. Ale chcę jasno powiedzieć, że demokracja jest dla mnie ponad wszystko. Jest świętością. Ciągłość instytucji państwowych i konstytucja to są świętości, których nie wolno naruszać. Jeżeli Polki i Polacy wybrali, zdecydowali, a wybrali i zdecydowali, bo nikt tego do tej pory w sensowny sposób nie podważył. Nie ma ani dowodów materialnych w postaci liczby głosów tej czy innej komisji, która mogłaby to przeważyć. Opinie statystyków powołanych przez prokuraturę krajową są w tej sprawie jednoznaczne, że nie dopatrują się tutaj żadnych anomalii. Mamy raport Fundacji Batorego, mamy inne raporty wybitnych specjalistów, które wyraźnie pokazywały, podoba nam się czy nie, wygrał Nawrocki. A skoro wygrał Nawrocki, to powinien być zaprzysiężony jako następny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a my od pierwszego dnia powinniśmy z nim toczyć spór o rzeczy ważne dla Polski jako prezydentem Rzeczpospolitej i układać się w rzeczach ważnych dla Polski wszędzie tam, gdzie będzie to niezbędne. Taki mam plan i od tego planu nie odstąpię, niezależnie od tego, jakie opinie wygłaszają, rozumiem emocje. Bo emocje w polityce są czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym. Poczucie straty, poczucie utraconej szansy. Ja to wszystko wiem. Ja przegrałem te wybory. Również z Nawrockim. Więc wiem, o czym mówię. Co to znaczy być człowiekiem, który patrzy, jak do Pałacu Prezydenckiego wprowadza się ktoś inny i będzie jeszcze odbierał od niego przysięgę. Ale Rzeczpospolita ponad wszystko. Ale państwo prawa ponad wszystko. A status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, który raz jeszcze powtórzę, dla mnie w tej całej sprawie nie ma kluczowego znaczenia. Miałby, gdyby okazało się, że ona stwierdziła nieważność wyborów. A ponieważ wybory i tak są ważne, korzystają z domniemania ważności, to również te wady formalne, które słusznie wytykamy Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie są czymś, co może zaważyć na sprawie. Jej wystąpienie, jej orzeczenie, jej komunikat jest deklaratoryjny. On nie zmienia rzeczywistości. On po prostu jest elementem tego procesu. To tyle, drodzy państwo, chyba z mojej strony. Sprawdzę jeszcze, czy miałem wam coś do powiedzenia na temat kolejnego Sejmu. Wydaje mi się, że mam, a wy na pewno bardzo się tym głównie interesujecie, co będzie na następnym Sejmie. w kilkanaście kolejnych ustaw, w tym ustawy deregulacyjne. W konsultacjach społecznych są ciekawe ustawy, bo i moja ustawa smartfonowa, ale też ustawy o jawności cen mieszkań, a także ustawa Lewicy o związkach partnerskich. Bardzo polecam Państwu obserwowanie tego procesu konsultacji na sejm.gov.pl i zdobycie takiej realnej, namacalnej wiedzy na temat tego, ile osób jakim tematem dzisiaj się mocno interesuje. No i wreszcie myślę, że to już naprawdę najwyższy czas, żebyśmy przestali przeżywać te wybory, które skończyły się tak, jak się skończyły, i ostro ruszyli do pracy, bo tego od nas ludzie oczekują, a nie tego, żebyśmy teraz próbowali odwrócić coś, co się stało i co jest wolą narodu, wolą społeczeństwa, którą wyraziło w demokratycznych wyborach. Moje stanowisko, jak Państwo widzą, w tej sprawie jest nieprzejednane. Jest bardzo stanowcze i jednoznaczne. Powtórzę raz jeszcze, 6 sierpnia o 10 rozpoczniemy Zgromadzenie Narodowe w tym gmachu i odbiorę przysięgę od Karola Nawrockiego jako wybranego przez Polki i Polaków prezydenta Rzeczpospolitej. To tyle z mojej strony.
Przestrzeń na dwa pytania jeszcze mamy dosłownie, także pani redaktor, Polska Agencja Prasowa.
O przywróceniu tymczasowej kontroli na granicy Polski z Niemcami i z Litwą. Bo dzisiaj pan premier ocenił, że im bardziej Polska odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowana przez PiS, Konfederację i ich bojówki.
Mówiąc szczerze, mnie jakoś chyba mniej może trochę przejmuje reakcja PiS-u, Konfederacji albo jeszcze kogoś innego. Mnie interesuje bezpieczeństwo polskich obywateli. Ja w tym kluczu myślę. Jeżeli oni czują się zaniepokojeni, to państwo powinno działać. Materialnych podstaw o te obawy, jak słyszę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zbyt wielkich nie ma. Natomiast nie wszystko w polityce odbywa się na podstawie twardej analizy danych. Czasami ważne są też emocje, czasami ważne jest też to, żeby zareagować tak, żeby ludzie po prostu czuli się bezpieczniej. To jest w gestii ministra spraw wewnętrznych. Ja nie mam aż takiej wiedzy jak pan premier, jak minister spraw wewnętrznych, żeby potwierdzić, że to jest dzisiaj niezbędny środek. On w mojej ocenie, rozmawialiśmy o tym też na naszych spotkaniach liderów, jeżeli jest taka potrzeba, powinien być zastosowany. Ale ja jako poseł z województwa podlaskiego mówię jasno i wyraźnie, że tylko na określony czas i tylko pod bardzo precyzyjnymi warunkami, dlatego że zamknięcie granicy zawsze kończy się tym, że zabija przemysł, zabija lokalnych przedsiębiorców, zabija to wszystko, co wyrosło już dzięki otwartej granicy przez, można powiedzieć, już dziesięciolecia. I nie możemy wylać dziecka z kąpielą, natomiast tworzenie jakichś paramilitarnych bojówek w państwie, które mają niby zastępować policję czy też straż graniczną, nie mieści mi się po prostu w głowie. To znaczy, to nie jest państwo, to jest anarchia i rozumiem, że działalność tego rodzaju ochotniczych rezerw Policji Państwowej, czy jakkolwiek to nazwiemy, zostanie szybko, przykładnie i jednoznacznie ukrócona. My mamy od tego, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo, ludźmi, którzy noszą orła polskiego na furażerkach, na czapkach, na mundurach. Kiedy oni przychodzą, wiemy, że mówi do nas polskie państwo, że musimy zastosować się do tych poleceń, a do jakichś gości, którzy dostali wzmożenia w ten czy inny sposób, to jak mamy ich traktować? Czy mamy mieć pewność, że oni przyniosą nam bezpieczeństwo, a może niebezpieczeństwo właśnie? Dlatego i tutaj bardzo jasnych i konkretnych działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oczekuję. A więc podsumowując, jeśli z danych wyszło, że taka kontrola częściowa jest, okresowa jest niezbędna, to należy ją wprowadzić. W pełni to popieram.
Jeszcze bardzo dziękuję. Poproszę kolejną redakcję, bo już mamy tylko dwa pytania, więc tak z solidarności. Mani.pl, tak, pani redaktor?
Gazeta.pl.
Przepraszam, Gazeta.pl.
Marta Rawicz, Gazeta.pl. Tak, chciałam zapytać jeszcze teraz o rekonstrukcję, ponieważ no chyba państwo się macie jakoś w gronie liderów koalicji, chyba pod koniec tygodnia się spotkać i chyba pan premier ma wam jakiś zarys tych zmian przedstawić. Czego się pan spodziewa i czy coś jakby w pańskiej kwestii się zmieniło, bo jest grono polityków Polski 2050, którzy pana namawiają, żeby pan jednak wszedł do rządu, może w randze wicepremiera. I jeszcze z tym wiąże się jedno pytanie, bo tutaj usłyszałam lekki przytyk pod adresem pana ministra Bodnara, że tych projektów różnych sądowych, projektów zmieniających kwestie sądownictwa nie było, więc jak pan ocenia te półtora roku w wykonaniu pana ministra Bodnara? Czy on powinien pozostać pana zdaniem na tym stanowisku?
To już jest decyzja pana premiera. Ja mogę mówić o tym, co mieliśmy w Sejmie i nad czym pracowaliśmy. Mieliśmy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, w zasadzie dwie ustawy. I dobrze, że je mieliśmy. Natomiast sprawy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie rozwiązaliśmy. Dyskutowaliśmy o kwestii neosędziów, nie rozwiązaliśmy tej sprawy. Nie ma propozycji uzgodnionej, którą można by było zobaczyć jako przedłożenie rządowe. Minęło półtora roku, to trochę długo. Uważam, że dawno powinniśmy to zrobić. I oczywiście jest tak, że Trybunał Konstytucyjny, czy ustawa, którą uchwaliliśmy o Trybunale Konstytucyjnym, nie przyniosła zmiany. My mamy w tej chwili ile? 4 wakaty? Zaraz będziemy mieli chyba 5, tak? Bo jeszcze z tego, co słyszę, sędzia Pawłowicz zrezygnowała. Za chwilę ten Trybunał stanie się już kompletnie niefunkcjonalny i tu moje stanowisko jest takie, że trzeba zacząć ten Trybunał obsadzać. Że my musimy w pewnym momencie jednak podjąć decyzję, że tych sędziów wybieramy do Trybunału. Na tych warunkach, jakie są, skoro prezydent nie chce współpracować i pomóc tego Trybunału uzdrowić, to trzeba zacząć tych sędziów wybierać, bo za chwilę będzie 8 wakatów, później 9. To się nie może tak skończyć. Później na przykład proszę sobie wyobrazić, że będzie jakaś zawierucha polityczna i co? Wtedy przyjdzie jakaś umowna platforma, jakiś umowny PiS, umowna Polska 2050 albo umowna Konfederacja i obsadzi wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego naraz? Po to, jeżeli się okazało, a okazało się i trzeba było dać temu szansę, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, ta próba reformy zostaje zablokowana przez prezydenta, to trzeba wykonać następny krok i rozważyć jednak obsadzanie tych stanowisk. Ale to jest osobna kwestia. Natomiast pytała pani o rekonstrukcję.
Rekonstrukcji, czy pan jednak, coś się w pana kwestii...
Pani pyta, czy spodziewam się, co pan premier położy na stole. Mam gorący apel, niech położy cokolwiek. Niech byśmy wreszcie zobaczyli jakiś plan, jakiś pomysł, jakąś wizję. Bo mówimy o tej rekonstrukcji od bardzo dawna i ona staje się takim golemem z dawnych czeskich opowieści. Potworem, którego nikt nie widział, ale z opowieści na opowieść rośnie i staje się coraz bardziej dominujący i przerażający. Znaczy, mnie tam akurat rekonstrukcja nie przeraża. Uważam, że powinno do niej dojść. Jeżeli premier po półtora roku rządzenia jest zdania, że trzeba zmienić strukturę gabinetu, to ma do tego pełne prawo i gdybym to ja był premierem, to oczekiwałbym dokładnie takiego samego prawa i każdy ma prawo premier tego oczekiwać. Natomiast chcemy zobaczyć wreszcie jakąś konstrukcję. W którą stronę idziemy? Nie chodzi o ludzi, chodzi o konstrukcję. To co z tą energią, która jest dzisiaj w 4 resortach? To co, łączymy znowu edukację ze szkolnictwem wyższym, czy zostawiamy tak jak jest? Ministerstwo Przemysłu na Śląsku zostaje, czy nie? Powstaje Ministerstwo Gospodarki, czy jednak rezygnujemy z tego konceptu? Ministerstwo Sportu istnieje, czy jest komitetem? Mnóstwo jest pytań, które na stole leżą i które państwo też od pół roku już pewnie, jak o tej rekonstrukcji się mówi, mielą. Chcemy zobaczyć wreszcie jakiś konkret. Spotykamy się z panem premierem w piątek. Mam nadzieję, że pokaże nam te swoje założenia. Jesteśmy gotowi, żeby w sensowny sposób nad nimi pracować. Natomiast co do mojej osoby, nie zmieniłem zdania. Powiedziałem jasno, do rządu nie wchodzę, zajmę się, a jest czym, budowaniem partii, rozkręcaniem naszych struktur, robotą, którą ktoś musi się zająć, żeby przygotować Polskę 2050 na rok 2027. Natomiast wyobrażam sobie jedno w zasadzie odstępstwo od tej reguły, kiedy to już by była sprawa nie partyjnej polityki, a Polski. Rząd jedności koalicji. Pomysł, który położyłem na stole i o którym już państwu mówiłem. Czyli sytuacja, w której wszystkich 4 liderów koalicji jest w rządzie. Jesteśmy wtedy wszyscy wicepremierami. Istnieje, pojawia się znowu tak zwane prezydium rządu. Wtedy już państwo nie zastanawiacie się, czy my się spotkaliśmy, czy się uśmiechamy, czy ktoś dzwonił, czy nie dzwonił, tylko spotykamy się codziennie w gmachu KPRM-u i codziennie bierzemy odpowiedzialność za Polskę jako koalicja, kierując tym całym projektem na bieżąco. Jeżeli taka propozycja by była, oczywiście ja się wtedy od niej nie uchylę, bo widzę w tym projekt dużo większy niż tylko takie czy inne poukładanie rządu. Widzę w tym emanację nowego otwarcia koalicji 15 października. Widoczny znak, że ta koalicja zaczyna swój nowy etap z nowym poczuciem odpowiedzialności, z nowymi też siłami na pokładzie. Także nic się w tej sprawie, można powiedzieć, nie zmieniło. Ja nie przewiduję dla siebie, nie siedzę nad planami rekonstrukcji, zastanawiając się, a może ten resort. Dla mnie takie odczucia mi nie towarzyszą. Moje losy polityczne macie Państwo rozpisane, więc wiecie, co się kiedy wydarzy. A ja naprawdę uważam, że dzisiaj, zwłaszcza w tej sytuacji, w której jesteśmy i w której, tak jak widzicie, rośnie znaczenie mniejszych partii, bo to tak naprawdę konstelacja mniejszych ugrupowań, a nie kondycja jednego czy dużego drugiego, ale konstelacja mniejszych ugrupowań, to jak się ułoży, z czego się będzie składać, kto wejdzie do Sejmu, kto nie wejdzie, zdecyduje o tym, co wydarzy się w Polsce w 2027 roku. To już widać. I temu, a to naprawdę trzeba temu poświęcić czas, siły i środki, żeby organizację, zwłaszcza tak małą i tak nową jak nasza, do takiego startu dobrze przygotować. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, bardzo dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Z litości. Ale z litości.
Dobrze, no ja krótko tylko. Dzisiaj do Sejmu trafiła ustawa o autorstwie Prawa i Sprawiedliwości o tym, żeby blokować możliwość wjazdu obywateli niektórych państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Co pan o tym myśli? Jakie będzie stanowisko Polski 2050?
Nie widziałem jeszcze tej ustawy. Rozumiem, że ona wpłynęła dzisiaj, tak? No to jeżeli wpłynęła jako projekt poselski, poddamy ją naturalnemu i zwyczajnemu w naszej sytuacji badaniu od strony legislacyjnej i na pewno trafi do konsultacji społecznych. Bardzo wprawia mnie w takie zdumienie pozycja PiS-u, no bo zastanawiam się, kiedy PiS był PiS-em. Wtedy, jak te wizy w tych krajach, które teraz chce blokować, sprzedawał na straganach w połowie świata, czy teraz, kiedy nagle twierdzi, że wpuszczanie ludzi z tymi paszportami, paszportami tych krajów do Polski jest zagrożeniem bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że to jest kolejna próba kopiowania polityki Donalda Trumpa, który właśnie niedawno ogłosił listę krajów, których obywatele mają zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby nasi politycy prawicy czy radykalnej prawicy trochę więcej kreatywności i takiej adaptacji różnego rodzaju sytuacji, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, jednak wykazywali, jeśli chodzi o polską politykę. Nie wszystko, co Donald Trump, choć trzeba przyznać, parę rzeczy mu się udaje, wymyślił, od razu powinno być kopiowane w Polsce, ale rozumiem, że nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości są na takim etapie opowieści politycznej i rozwoju politycznego, że to ich cieszy. Mówiąc zupełnie poważnie, przeczytamy ustawę, zobaczymy, czy ona ma sens. Przede wszystkim powinniśmy dzisiaj stanowić prawo, które ma sens, a nie które zdobędzie kilka lajków na TikToku albo pozwoli odebrać tlen Bąkiewiczowi albo Konfederacji. Tworzymy to prawo dla ludzi w Polsce, dla Polek i Polaków, a nie pod media społecznościowe. Ja takim wektorem, takim kierunkiem chciałbym zawsze się kierować kierunkiem. Tautologia, panie redaktorze, przepraszam, ale to może zmęczenie.
Dziękujemy.